Hej, witam się z Wami po raz pierwszy w takiej formie. Jeśli mnie nie znacie i nie macie pojęcia, jak się tu znaleźliście i nie wiecie, po co tu jesteście, to spieszę z pomocą. Jestem Ola i będę mówić o książkach. Robię już to od ponad 2 lat, ale wcześniej prowadziłam kanał na YouTubie o tej samej nazwie, tak. Book z Tobą to właśnie ja. Jeśli po dzisiejszym odcinku dojdziecie do wniosku, że taka forma przekazu działa i że chcecie usłyszeć ode mnie więcej, to koniecznie dajcie mi znać. Kocham mówić do Was o książkach, to jest fakt. I oczywiście, że robię to dla siebie, ale chcę też, żeby i Wam się podobało. Pomyślałam, że fajnie byłoby rozpocząć nagrywanie z jakimś pomysłem na temat tego, jak chcę do Was opowiadać o książkach, jak chcę do Was mówić o książkach. I wymyśliłam, że jeden odcinek to będzie 5 takich recenzji, tudzież pseudorecenzji. Co 5 książek spotkam się tu z Wami i opowiem Wam, co tam u mnie czytelniczo słychać. Dopiero zaczynam, a już mam zaległości, bo nazbierało mi się już materiału na co najmniej 2 takie odcinki od czasu, kiedy mówiłam do Was o książkach po raz ostatni w którymś tam z filmików na kanale, więc nie przedłużając, pozwólcie, że opowiem Wam o tym, co ostatnio przeczytałam. Zacznijmy może od jednej z moich ukochanych autorek zeszłego roku, Odkrycia tak naprawdę, czyli od Sary Moss. Jak możecie już wiedzieć, Między falami to jedna z najlepszych książek 2018 roku. Czytałam też Bodies of Light tej autorki, a Ghost Wall, czyli książka, o której opowiem Wam dzisiaj, była wyjątkowa. To historia Sylwii, nastolatki, która zostaje zmuszona przez zaborczego ojca do wyjazdu na swego rodzaju obóz w przegorące lato 1991 roku. W tym obozie, czy na tym obozie, można powiedzieć, na północy Anglii, oprócz Sylwii i jej rodziców, bierze udział mała grupka studentów archeologii i ich profesor. Głównym założeniem wyprawy jest próba życia bez jakichkolwiek osiągnięć cywilizacyjnych, życie w zgodzie z naturą, samodzielne polowanie i zbieranie warzyw do posiłków i ogólne odcięcie się od czasów współczesnych. W miarę czytania książki dowiadujemy się, jak agresywny i kłótliwy jest ojciec bohaterki, jak ustawia żonę i córkę, znęca się nad nimi i z jak toksyczną rodziną tak naprawdę mamy do czynienia. Wszystko to oczywiście musi zostać tajemnicą, bo życiu rodziny przygląda się reszta uczestników obozu, a jak możecie się domyślić, ojcu zależy jak najbardziej na utrzymywaniu pozorów. Oboje rodzice są ludźmi raczej biednymi i zdecydowanie pochodzą z klasy robotniczej. I tutaj pojawia nam się wątek, który jest bardzo aktualny, mianowicie pasja ojca do wszystkiego, co dawne i starożytne, jego chęci do życia w sposób całkowicie nienowoczesny i obdarty ze wszystkich dóbr dzisiejszych czasów. Pochodzi to wszystko z przekonania, że brytyjskość, wszystko co szczerze i głęboko brytyjskie, ma w sobie tą największą, najczystszą wartość. Profesor, który przewodzi tej grupie, stara się przekonać ojca, że czegoś takiego jak brytyjskość tak naprawdę nie ma i że wszyscy skądś pochodzimy, że wszystko jest miksem kultur i tej czystości właśnie rasowej, czy czystości jakiegokolwiek narodu tak naprawdę nie ma. Tak jak wspominałam, ten sierpień początku lat 90. jest w książce niesamowicie gorący i słoneczny. Autorce udało nam się przekazać to słońce i skwar i upał i nawet pomimo zimy panującej wokół bardzo, bardzo polecam Wam sięgnąć po tę powieść. Atmosfera jest dość wyjątkowa, tematyka też wydaje mi się dosyć nietuzinkowa. Ma tu miejsce wiele wydarzeń, o których nie będę Wam opowiadać, ale które naprawdę robią wrażenie i które mają naprawdę nadzwyczajny klimat. Nie przekonała mnie jedynie ta zaborczość ojca. Nie było to pokazane w sposób wystarczająco przekonywujący. Może chciałabym więcej szczegółów, chciałabym, żeby ta agresja w rodzinie jeszcze bardziej mnie gdzieś tam ubodła. Zazwyczaj bardzo lubię czytać o toksycznych związkach między bohaterami, a tutaj czegoś mi jednak zabrakło. Mam nadzieję, że być może wydawnictwo poznańskie skusi się w niedługim czasie na wydanie tej książki, jako że to właśnie oni wydali Między falami i Nocne czuwanie tej autorki. Niech kolejną książką będzie styczniowa premiera wydawnictwa Otwartego. Książka non-fiction, Pszczelarz z Sinjaru, Duni Mikhail. Autorka jest Irakijką, ale przez większość czasu pisania książki kontaktowała się z Irakiem i swoimi rozmówcami przez telefon ze Stanów Zjednoczonych. I tak właśnie powstała ta książka. Od początku zalatywało mi to trochę pójściem na łatwiznę, szczególnie, że znam setki książek i wielu, wielu reportażystów, którzy całkowicie wychodzą gdzieś tam ze swoich comfort zone'ów, i żeby napisać swoje książki, którzy pracują nad nimi latami, którzy naprawdę wiele poświęcają, żeby ich reportaż ujrzał światło dzienne. Dunia kontaktuje się głównie z tytułowym mężczyzną, który jest swego rodzaju przemytnikiem, który pomaga kobietom, przede wszystkim jezydkom, dostać się z niewoli ISIS w Iraku. Gdy ISIS najeżdża miasta i wioski, mężczyźni często są mordowani na miejscu, a kobiety brane w niewolę. Stają się oczywiście żonami i niewolnicami seksualnymi dla żołnierzy z państwa islamskiego, a traktowane są jeszcze gorzej właśnie, gdy są niemuzułmankami. Abdullah rozpoczął ratowanie kobiet od własnej rodziny. Stopniowo wieść o nim gdzieś tam się rozeszła i teraz jest osobą, do której właśnie zgłaszają się rodziny zaginionych i porwanych kobiet. Nie wiem, co skłoniło ją do wyjazdu do Iraku dopiero pod koniec książki. I to na bardzo krótko. Wiem, że uciekła stamtąd z rodziną ponad 20 lat temu i być może czekały ją tam jakieś represje. Ale nie zmienia to faktu, że napisanie książki, która składa się z 90% zapisów z rozmów telefonicznych, no nie brzmi najlepiej. Autorka pokazuje nam też trochę siebie w tej książce. Powiedziałabym nawet, że trochę za dużo. Jako poetkę widać, że korci ją co chwila, żeby wplatać swoją poezję do swojego bądź co bądź reportażu. Jest to kolejny zarzut, który mógłby właśnie przekreślić dla mnie tę książkę, ale powiem Wam, że naprawdę gdzieś tam ona się nieźle sama broni. Dużym plusem jest zdecydowanie to, że nie była to 15. książka w moim życiu, która opowiedziałaby mi o co w ogóle chodzi z tym Irakiem, albo z tymi jezydami, albo z ISIS, albo z wojną w Syrii i sąsiadujących krajach. Ale nie mogę też powiedzieć, żeby coś mogło być dla Was niejasne, jeśli nie wiecie, o co chodzi w wojnie w Syrii. Dla mnie to dobra książka, bo nie opowiada mi o czymś, o czym już wiem, a dla kogoś, kto jeszcze na ten temat nie czytał, też wydaje mi się, że będzie dobra, bo nie jest zbyt wnikliwa i szczegółowa. No to chyba polecam. Może teraz czas na Mirandę July i jej Pasujesz tu najlepiej. To też styczniowa premiera i jest to zbiór opowiadań autorki jednej z moich ukochanych książek z zeszłego roku, czyli Pierwszego Bandziora. Obie te książki ukazały się w wydawnictwie Pauza i myślałam już o tym parokrotnie, że ktoś gdzieś w swoim podsumowaniu 2018 roku powinien powiedzieć, czy może powinien był powiedzieć, że tak naprawdę wydawnictwo Pauza, jego powstanie i rozwój był bardzo ważnym wydarzeniem roku. Książki Pauzy pojawiają się na listach najlepszych książek u wielu, naprawdę wielu blogerów, na listach magazynów i wszystkich, którzy gdzieś tam w tym polskim świecie książkowym siedzą. Wydawnictwo zawsze chwalone jest za okładki, czytelnicy naprawdę zdają się zachwycać niektórymi pozycjami. Dla mnie nic nie przebije Pierwszego Bandziora, książki, którą tak kliszowo powiem, kocha się albo nienawidzi. Zawsze śmieszy mnie, chociaż oczywiście nie w taki chamski sposób, ale zawsze śmieszy mnie, jak czytam jakieś oburzone komentarze na temat July, bo doskonale rozumiem, jak ludziom z innym poczuciem humoru, ludziom z innymi gdzieś tam barierami i poziomem tolerancji może nie podobać się to, co ona pisze. Ja też ogólnie w życiu nie jestem wielką fanką dziwnego, wszystkiego, co dziwne, ale July jest jedną z takich najmojszych autorek. No właśnie, teraz już wiem też troszeczkę o jej pisaniu więcej, bo jestem świeżo po lekturze, Pasujesz tu najlepiej. Miałam już nie czytać opowiadań, bo Lubelski Klub Książkowy wykończył mnie w zeszłym roku, jeśli chodzi o opowiadania. To nigdy nie była moja ulubiona forma i nigdy nie byłam ich fanką, ale tak nam się zawsze składało, że co chwila decydowałyśmy się czytać właśnie jakieś opowiadania. No, więc miałam już tego nie robić, a na pewno nie planowałam czytać opowiadań jako jednej z pierwszych książek roku, ale July oczywiście otworzyłam i krzyknęłam: o, super, Pierwszy Bandzior w nowej odsłonie. I tutaj od razu pozwólcie, że Wam coś powiem. Jeśli pokochaliście Cheryl tak jak ja, to pokochacie też bohaterki opowiadań July. Oczywiście, że bywało śmiesznie, oczywiście, że bywało niezręcznie i dziwnie i rozrywkowo, ale coś, czego się tu naprawdę nie spodziewałam zupełnie, to duża, duża doza mroku i powagi i ciemnych, naprawdę ciemnych sytuacji. Pasujesz tu najlepiej bywa bardzo dojrzałe, przejmujące i naprawdę cholercia sprawiało, że chciałam wziąć w ramiona większość tych bohaterów, tych totalnych, po prostu największych na świecie dziwaków i wyściskać ich i nigdy nie puścić. Coś, czego nauczyłam się o July po moim drugim zetknięciu z nią, to to, że naprawdę potrafi pisać. W tych momentach, kiedy mentalnie ściskałam bohaterów i przytulałam ich z wielką, ziejącą dziurą w brzuchu, którą powodowała ich samotność, smutek i niezręczność, autorka potrafiła w 3 sekundy zmienić sytuację i sprawić, że śmiałam się pod nosem ze śmiesznej scenki. To było cwane, to było mądre, książka była naprawdę sprytna, bohaterowie byli uroczy, miejscowi przerażający, szczerzy. Wydaje mi się, że nieporadni jak 150 i cholernie smutni i samotni. Dalej coś, o czym mówiłam już na kanale w podsumowaniu listopada i grudnia, czyli Zdrój Barbary Chlickiej. Jak na razie wspominałam Wam o tej książce na szybko, w pośpiechu, a bardzo chcę zwrócić na nią Waszą uwagę. To jedna z najmniejszych książek na moich półkach, jednak na 120 stronach udało się autorce stworzyć nie tylko ciekawą postać, stworzyć naprawdę realistyczne tło i ciekawą fabułę. Myślę, że można powiedzieć, że styl Chlickiej gdzieś tam zachwyca, ma niesamowitą szczerość i lekkość języka. To chyba właśnie dialogi i ten język mówiony podobają mi się najbardziej, ta giętkość języka. I tak czułam, że właśnie nagrywając dla Was będę miała ochotę rzucić wszystko i czytać Zdrój jeszcze raz. To historia około 30-letniej Kamili, która jedzie z Warszawy na turnus rehabilitacyjny do Ciechocinka. Tam w jakiś sposób mierzy się z przeszłością i poznaje też innych uczestników oczywiście. Nie są to jednak obserwacje młodej osoby w miejscu typowo przeznaczonym dla starszych. To zdecydowanie o wiele więcej niż to. Kamila próbuje się dopasować i zrozumieć dziwaczne reguły i zasady gdzieś tam panujące wśród pracowników i chorych. Można powiedzieć, że to śmieszne i ciekawe, ale przede wszystkim niesamowicie gorzkie i bolesne. Naprawdę dobra polska książka, a ja tego nie mówię często, wiecie to. Na sam koniec chciałam opowiedzieć Wam trochę o mojej trzeciej książce Alice Smith. Tak samo jak Sara Most, autorka jest zdecydowanie jednym z moich odkryć roku, bo to osoba, po którą zawsze bałam się sięgać, a okazało się może nie tyle przystępniejsza niż mi się wydawało, ale zdecydowanie tak dobra, jak wszyscy mówili i zdecydowanie warto było zacząć ją czytać. W wakacje przeczytałam jedną krótką powieść, czyli Girl Meets Boy i świetny zbiór opowiadań First Person and Other Stories. Niestety te książki nie zostały wydane jeszcze po polsku, ale trzecia książka, ta właśnie, którą skończyłam ostatnio, czyli The Accidental, została wydana po polsku pod tytułem Przypadkowa. Wiem, że wydawnictwo WAB planuje tłumaczenie tetralogii z porami roku w tytule, z czego pierwsza część to o tym. Podobno jeszcze tej wiosny mają wyjść te książki, więc obiecuję opowiedzieć Wam o nich, kiedy tylko się do nich dorwę. The Accidental to był dla mnie wielki zawód, bo w przeciwieństwie do pozostałych książek Smith, z którymi się zetknęłam albo o których w ogóle słyszałam, nie mówi o współczesnych problemach w społeczeństwie, nie mówi o seksualności, nie mówi o kobiecości tak naprawdę, tylko o jednej bardzo specyficznej rodzinie. Książka rozpoczyna się, gdy rodzina Smartów wyjeżdża na wakacje do domku w małej mieścinie w Anglii. Pewnego dnia do drzwi puka nasza przypadkowa tytułowa, czyli Amber. Matka myśli, że Amber jest kochanką męża. Mąż myśli, że Amber jest z pracy żony. Młodsza córka myśli, że to przyjaciółka mamy, a starszy syn myśli, że to anioł. Kim naprawdę jest Amber? Oczywiście tego będziemy próbować dowiedzieć się przez całą książkę. Każdy z nich znajduje w niej coś, czego dokładnie w danym momencie szuka. Daje im ona zarówno niezłego kopa w tyłek, jak tego potrzebują, jak i dużo wsparcia i miłości właśnie tam, gdzie tego brakuje. Poznajemy historię rodziny z perspektywy każdego jej członka i powiem Wam, że gdyby nie rozdziały opowiadane przez genialną 12-letnią Astrid, to książka podobałaby mi się o wiele mniej. Brakowało mi w niej tego, co wspominałam na początku, czyli poruszenia większej ilości problemów ogółu czy społeczeństwa w ogóle. Tak naprawdę jakbym miała powiedzieć, o czym była ta książka, to myślę, że musiałabym się uciec do nie do końca zachęcającej odpowiedzi, czyli to książka o rodzinie. I jeśli nie spodziewalibyście się po tej książce wiele, być może nie znając autorki, nie wiedząc po co sięgacie, to myślę, że moglibyście ją włożyć do worka ze zwykłymi obyczajówkami, ale znając autorkę, uznaję tę książkę za leciuchną porażkę. Chyba daje nam to 5 książek. Wytrwaliście ze mną? Jeśli tak, to jeszcze raz zachęcam Was do tego, żeby dać mi znać, co myślicie i czym udało mi się Was zachęcić. Z chęcią będę mówiła do Was częściej i z chęcią usłyszę Wasze sugestie. Dzięki, trzymajcie się i na razie, pa!